Nasz gość dzisiaj w studiu w Krośnie, Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie właśnie jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie, poświątecznie pana rektora i kłaniam się słuchaczom Polskiego Radia Rzeszów.
A no właśnie, poświątecznie, ale też wiosennie i to wszystko skłania do tego na przykład, żeby przespacerować się po wiosennym lesie, to do tego lasu będziemy nawiązywać. Jakim czasem jest ten początkowy okres wiosny dla dużych zwierząt, dla których bieszczadzkie lasy są domem, na przykład dla niedźwiedzi i żubrów? Niedźwiedzie to początek odchowywania młodych, ale nie tylko przecież, a żubry?
A no właśnie, każdy z tych gatunków ma nieco inną biologię, inne przyzwyczajenia, inne zwyczaje wręcz. Stąd jeśli chodzi o żubry, no to już te zimowe stada zaczną się rozpierzchać wkrótce. Ale właśnie to jest czas, kiedy można je policzyć, kiedy można monitorować dokładniej niż w czasie letnim. Żubry na zimę zbijają się w duże stada, w większe, w kilkudziesięcioosobnicze. Największe z tych stad, które liczy w tym roku w marcu, to miało 99 żubrów, ale tych stad było kilkadziesiąt na terenie 5 nadleśnictw bieszczadzkich. Żubry na zimę schodzą w doliny, więc no, przyzwyczajają się do tego, że dokarmiamy je, bo trzeba je dokarmiać, inaczej te setki no, tęgich zwierząt zeżarłyby nam zupełnie uprawy leśne, zniszczyłyby młodniki, a zniszczenia i tak są bardzo duże w tej chwili od żubrów. Policzyliśmy nawet te żubry w marcu. Był taki jeden dzień, kiedy się liczy żubry i po polskiej stronie Bieszczadów wyszło 880 osobników, ale też policzono po słowackiej stronie, czyli w Słowackim Narodowym Parku Połoniny 60 osobników.
No to o żubrach już powiedzieliśmy, to teraz wróćmy do niedźwiedzi. Odchowywanie młodych, nadrabianie tego, co zimą straciły, w sensie masy niedźwiedzie właśnie, czyli to żerowanie i poszukiwanie żeru. Takie chyba dwie główne rzeczy, które wiążą się z niedźwiedziami, jeżeli chodzi o początek wiosny.
No na pewno dla niedźwiedzi jest to czas bardzo trudny, bardzo taki intensywny, wychowywanie młodych, a w gawrach warto wiedzieć, że one przychodzą na świat zimą właśnie. Przełom stycznia, lutego rodzą się niedźwiadki dużo mniejsze niż niemowlę człowieka. To też warto wiedzieć, że one żyją przez długi czas tylko mlekiem matki, bardzo, bardzo tłustym, bardzo takim gęstym. Matka więc traci na wadze sporo, bo też w tym czasie niespecjalnie ma możliwość żerowania. Te małe wyjdą wkrótce na spacery, a właściwie już w kwietniu pojawiają się w okolicy gawr. I tu jest taki czas właśnie bardzo niebezpieczny dla ludzi również, którzy penetrują te okolice, te ostoje zwierzyny za zrzutami, bo w tym czasie dochodzi do takich bliskich spotkań z tymi niedźwiedzicami i to jest niebezpieczne. Przestrzegamy przed wchodzeniem w te bardzo dzikie ostępy, bo tam no, może dojść do takiego spotkania. Natomiast inaczej nieco samce się zachowują. Te wędrują na dalsze odległości. Też przebudzone, czy może przebudzone. One nie śpią przecież całą zimę, więc trochę poletargują, trochę no, posapią tam w tych gawrach, ale generalnie są aktywne i w tej chwili też no, jako wszystko żerne no, podchodzą pod też ludzkie okolice i szukają tego pożywienia, żeby nadrobić te zaległości, które no, zimą straciły. Ten tłuszcz, zapasy tłuszczu, który zgromadzony był w jesieni, on się wyczerpał, więc teraz jest intensywne żerowanie na czymkolwiek. Czy to jest padlina po wilkach znaleziona, czy to buraki wysypane dla żubrów, czy też siano kiszonka. Tam z niedźwiedziem można się spotkać.
No i właśnie, trzeba uważać na niedźwiedzie, zwłaszcza na niedźwiedzice z młodymi, ale na te samce, które żerują po zimie także. Nie robimy zdjęć małym niedźwiadkom, czy w ogóle niedźwiedziom. jeżeli gdzieś idziemy w lesie, to zachowujemy się troszkę głośniej niż zwykle, tak aby no, nie narazić się na spotkanie z niedźwiedziem, bądź co gorsza niedźwiedzicą z młodymi.
Tak to jest i ja już zauważam, że turyści wędrujący bieszczadzkimi szlakami chodzą z dzwoneczkami, chodzą z jakimiś takimi przeszkadzajkami, żeby no, idąc przez młodnik dać sygnał i to jest dobre. Trzeba niedźwiedziowi dać szansę, żeby on uniknął spotkania z nami, bo zazwyczaj jest to tak, że niedźwiedź jest zaskakiwany takim spotkaniem i w odruchu obronnym atakuje, tak można powiedzieć. Nie jest w jego interesie wcale spotkanie z człowiekiem, bo też chciałby mieć dobrą reputację jako miś, a nie jako groźny drapieżnik.
Bo to my wchodzimy do niego, na jego teren i o tym musimy pamiętać, wchodząc do lasu, zwłaszcza tam, gdzie niedźwiedzie występują. Jeszcze wracając do niedźwiedzi, mówiliśmy o tym, że żubry zostały policzone przez leśników. Jak to jest z liczeniem niedźwiedzi? Bo przy okazji podpisywania porozumienia dotyczącego programu ochrony niedźwiedzia, ale równocześnie jakby tego, żeby nie było konfliktów między niedźwiedziem a człowiekiem, mówiono o tym, że ten rozrzut liczby niedźwiedzi w zależności od różnych źródeł liczenia niedźwiedzi jest dosyć znaczny. Niedźwiedzi się trudniej liczy niż żubry? Czy to jest w ogóle możliwe? Bo mówiono też podczas podpisywania tego porozumienia, że no, trzeba by pewnie w perspektywie wprowadzić program, który umożliwiłby precyzyjne policzenie tych zwierząt.
Myślę, że precyzyjne policzenie jest niemożliwe. Tutaj zdani jesteśmy w tej chwili na szacunki. Natomiast jeżeli byłby wdrożony program naukowy monitoringu niedźwiedzi, zwłaszcza tych, które sprawiają problemy, to wtedy daje się identyfikować poszczególne osobniki, bo też niedźwiedzie to zwierzęta, które mają swoje twarze. Na podstawie zdjęć czy filmów z fotopułapek można je identyfikować, ale policzyć się nie da. Jeszcze jedna sprawa. Leśne zwierzęta liczymy w takim czasie, kiedy kończy się zima, kiedy już no wiadomo, że nie będzie tych ubytków od wilków za wiele, że te co padły, to padły i że jeszcze nie ma młodego przychówku, czyli mamy ten konstans, tą stałą liczbę, która no daje nam pojęcie o liczebności w ogóle poszczególnych gatunków. W przypadku niedźwiedzi jest inaczej. Tu w zimie przychodzi na świat młodych sporo i w tych gawrach w tej chwili to już nie jedno niedźwiedziątko, ale przychodzi na świat 2-3. Więc trudno policzyć, tym bardziej, że nie zaglądamy do gawr, żeby je monitorować. Także z niedźwiedziami jest niestety inna sytuacja i tutaj stąd właśnie te programy, o których pan redaktor wspomniał.
Wilk, ryś i żbik, pozostałe drapieżniki nieco mniejsze wymiarowo, rzekłbym, ale równie istotne w tej perspektywie bieszczadzkiego i nie tylko bieszczadzkiego lasu. Co się z nimi dzieje właśnie w ten wiosenny czas, tego początku wiosny?
Dobrze pan redaktor powiedział, że nie tylko bieszczadzkiego lasu, bo wilk żyje na terenie całego kraju. Ryś w zasadzie jest notowany na terenie całego Podkarpacia. Właśnie ten monitoring z fotopułapek daje nam zupełnie nowe pojęcie o biologii rysia, o jego liczebności, o jego sposobie życia w ogóle. A co się z nimi dzieje? No, ryś jest kotem, żbik również, więc marcowanie akurat za nimi lub trwa jeszcze. I stąd właśnie na fotopułapkach coraz częściej rejestrowane zachowania tych kotów, wielkich kotów karpackich. Natomiast będzie też czas wychowywania młodych, ale to dopiero maj, czerwiec, lipiec. Wtedy dopiero będziemy mogli oglądać kotki wiodące 2-3 kocięta. Żbik jest dużo trudniejszym do obserwacji drapieżnikiem aniżeli ryś, bo ryś bywa, że potrafi zalec gdzieś pod lasem, gapić się na nas i nie uciekać tak szybko. Natomiast żbik jest rzadszy, jeśli chodzi o liczebność, jest też bardziej skryty, ale W ostatnich latach daje się go oglądać na przykład na drogach, tam gdzie samochód rozjechał jakieś zwierzątko. Tam bywa, że żbik żeruje i to już miałem okazję zaobserwować. Też zagląda czasem w okolice ludzkie, zwłaszcza te żbiki, które są tak zwanymi hybrydami. Zdarzają się takie, o takich też z terenu wiemy. Wilki natomiast to gatunek, który już tak powszechny, że w zasadzie wszyscy w miastach mogą je oglądać. Tutaj pod Krosnem co chwila docierają sygnały, że wilki włóczą się po ścieżkach spacerowych, że zaglądają też do kurników, że są wciąż widywane nawet przez mieszkańców podmiejskich wiosek.
Także szansa na spotkanie tych zwierzaków, o których mówiliśmy przed momentem, jest. To jeszcze o szacie roślinnej porozmawiajmy, bo to, co się dzieje po zimie, to jest takie szare, trochę jakby jeszcze nierozwinięte.
A nie takie szare, panie redaktorze, już jak się wejdzie w grądy, to pewnie już śnieżyce przekwitły, przebiśniegi przekwitły w dolinach, w tych cieplejszych okolicach.
Czyli jest trochę zielono? Czy zaczyna się robić zielono?
Jest kolorowo, powiedziałbym, bo bielą się zawilce, mienią się kolorami chociażby cebulice dwulistne, przylaszczki, kaczeńce, czyli te knieć błotna pojawia się już w tych wilgotniejszych okolicach. Będzie coraz ciekawiej. W buczynach zakwitł żywiec. Będzie coraz ciekawiej i trwa taki okres wiosenny, gdzie właśnie w tych ciemnych, cienistych lasach rozwijają się te rośliny, które mają krótką szansę, żeby przeżyć to swoje kwiecie, żeby rozwinąć się zanim pojawią się liście na drzewach właśnie. To jest też taki ładny czas, żeby pójść do lasu. Ptaków śpiew jest niesamowity w tej chwili, bo gwar w lesie jest od rana do wieczora, a jednocześnie kolorowo przy ściółce leśnej czy w runie leśnym. To zniknie, bo w tych cienistych lasach runo leśne będzie właśnie bardziej szare, kiedy w koronach drzew pojawią się liście i kiedy ten las stanie się taki ciemny i mniej dostępny dla tej roślinności runa leśnego.
Warto to wszystko, o czym mówiliśmy, w sensie choćby roślinności zobaczyć na własne oczy, tym bardziej, że jak pan powiedział, to niedługi czas być może dla niektórych roślin. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę i ten komentarz. Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, gawędziarz, autor wielu książkowych pozycji poświęconych lasom i nie tylko lasom, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję serdecznie. Serdecznie zapraszam do lasu. Dasz Bór.